Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że was mogę widzieć ponownie z tej perspektywy. Wiecie, wczoraj jak się przygotowałem do usługi, nie tylko wczoraj, ale już kilka razy tak mi się zdarzyło, że zorientowałem się, że w ostatnim czasie bardzo często nawiązuję do swojej pracy, do dzieci. I to może się już staje dla was nudne, ale dla mnie to jest jakieś takie teraz moje przynajmniej naturalne środowisko, w którym też się po raz kolejny dalej wychowuję, kształtuję. I środowisko, które daje mi też wiele nauki, wiele spostrzeżeń, wiele wniosków, które daje możliwość lekcji nad sobą, cierpliwości i otwórzmy może najpierw Księgę Izajasza. Księga Izajasza, 1 rozdział, 10 wers. Pierwszy rozdział Księgi Izajasza, 10 wers. Słuchajcie słowa Pana, książęta sodomscy. Przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory. Tylko ten fragment. Wiele razy w naszym zborze, może nie wiele razy, ale przynajmniej na tyle często, że ja to zapamiętałem, wiele razy mówi się o słuchaniu, czym jest słuchanie, czym jest słyszenie. I wiecie, ja wczoraj też po raz kolejny się nad tym zastanowiłem, już nie raz nad tym myślałem. Ale wczoraj po raz kolejny się nad tym zastanowiłem, tym bardziej, że jakby w ostatnim czasie też sam uczę się słuchać. Uczę się słuchać poleceń moich wykładowców. I wiecie, tak ostatnio zauważam, że jeśli faktycznie się skupię na tym, co oni mówią, faktycznie staram się świadomie zrozumieć, przyjąć to, co oni do mnie mówią, moja reakcja jest zupełnie inna. O wiele łatwiej mi jest rozwiązywać pewne problemy, jeśli słucham, jeśli faktycznie chcę złapać tą wiedzę, którą oni chcą mi przekazać. I wujek tutaj mówił dzisiaj o tym, aby w modlitwie, aby w naszym sercu uległy kolejne przeszkody przed tym, aby Pan Bóg mógł wlewać w nasze serca swoją naukę. I tak sobie pomyślałem, że jedną z pierwszych przeszkód, jaką możemy postawić Bogu, żeby Jego nauka nie wchodziła w nasze serce, jest właśnie brak słuchania. Jest tylko słyszenie, a nie słuchanie. I wiecie, zauważyłem, że słuchanie jest często takim pierwszym naszym pozwoleniem, taką naszą zgodą na przyjmowanie wiedzy, na danie sobie szansy, żeby czegoś się dowiedzieć, żeby podjąć jakąś naukę. Naukę, która ma nas wyposażyć w wiedzę, która pomoże nam żyć sprawniej w życiu. I właśnie w ostatnim czasie bardzo często dostaję pytania na lekcjach, po co mamy się tego uczyć, do czego nam to jest potrzebne. I na początku zawsze byłem taki trochę, po co mi zadają takie pytania, ale sam zauważyłem, że ja też lubię wiedzieć, po co się mam czegokolwiek uczyć i lubię wiedzieć, po co mam dane rzeczy wykonywać. I to nie jest głupie. I to nie jest głupie pytanie. Zawsze im tłumaczę różne już tam argumenty, oni są bardziej lub mniej przekonani. Ale wiecie, wczoraj, gdy czytałem Księgę Izajasza i konkretnie ten 10 wers tak bardzo mi mocno wszedł do serca, skupiłem się głównie na tych trzech słowach. Słuchajcie słowa Pana. I wiecie, Pan Bóg ma taką moc, że chociaż przez zwykłe trzy słowa wydawałoby się, on zawiera wszystko w tym. Boży Duch ma taką moc, która pozwala dzięki przeczytaniu trzech słów zrozumieć, że w tym tak naprawdę jest wszystko, że Pan Bóg wskazuje, co powinniśmy zrobić, aby dać sobie szansę na lepsze życie, aby dać sobie szansę na zrozumienie Boga, na zrozumienie Jego praw, na otworzenie się na wiele łask od Niego. I w tych trzech słowach dla mnie jest i napomnienie, i obietnica, i łaska, i taka pewność, że jeśli się faktycznie to zrealizuje, Pan Bóg rzeczywiście jest w stanie zmienić nasze życie. I chciałbym jeszcze przeczytać wers 19 i 20. Słuchanie to też posłuszeństwo. Posłuszeństwo na jedno z pierwszych elementów posłuszeństwa. I 19-20 wers mówi o tym, co się stanie, jeśli nie będziemy chcieli słuchać. Wujek kiedyś mówił, pamiętam dawno już temu, na kazaniu, że faktycznie możemy słuchać i nie wykonywać pewnych rzeczy, ale możemy także nie chcieć słuchać pewnych rzeczy. I jeśli nie chcemy słuchać, to też poniesiemy karę. To też jest kara za nieświadomość, za to, że nie chcieliśmy pobierać pewnych nauk. 19-20 wers właśnie do tego nawiązuje. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Życzę wam wszystkim i sobie, żebyśmy nie chcieli być uparci i możliwie najszybciej skorzystali z możliwości słuchania Bożego Słowa. Amen.
Słuchaj słowa Pana. Przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga. Myślę, że często, kiedy przychodzimy na to miejsce, nie zawsze myślimy w ten sposób, że to, co jest mówione z tego miejsca, to jest mówione, to Bóg chce nam po prostu przekazać. To Bóg nam chce przekazać. Często myślimy, że to tylko człowiek przekazuje to, ale to też jest pewien element wiary, aby wierzyć, że Bóg chce coś mi przekazać i że mam uważnie słuchać, co Bóg chce mówić. Co Bóg chce dzisiaj mówić. Tak miałem na dzisiaj, myślałem wcześniej, myślałem, że dzisiaj będzie wieczerza i miałem inne słowo przygotowane, ale to za tydzień, bo ostatnio jestem znowu kilka miesięcy w Starym Testamencie i już zatęskniłem za Nowym Testamentem, ale dzisiaj jeszcze będę czytał z Nowego Testamentu, ale to jest, a to się tyczy Starego Testamentu, kolejny bohater wiary. Zostawiłem go sobie nie na koniec, bo jeszcze jest ich troszeczkę i też nie w jednym to powiem o nim, ale jest to, kiedy myślę o nim, to jest to wyjątkowa postać, ten bohater, o którym będę dzisiaj mówił. Najwięcej jest o nim miejsca, najwięcej miejsca poświęconym w Biblii właśnie jemu, oprócz oczywiście Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, o tych, co chodzili po ziemi, jest to wyjątkowa postać. O kim mowa? O kim? Mojżesz. I dzisiaj tylko przeczytam cztery wersety z listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, bohaterowie wiary. 24, 25, 26 i 27 werset. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 24, 5, 6 i 7. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uścisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Czy Mojżesz był kuszony? Nie chcę, żebyście mi odpowiadali, ale odpowiedzcie sobie w waszych sercach. Czy Mojżesz miał pokusy? Często my myślimy, że oni, że ci bohaterowie czy mężowie starodestamentowi nie mieli pokus, że my jesteśmy narażeni na wiele pokus, że to nas to dotyka. A też często pewne rzeczy, które nas kuszą, czy pewne rzeczy, które nas pociągają, nie nazywamy ich po imieniu, że to są pokusy. Odmówimy, to jest rzecz normalna. To nie jest pokusa. To nie jest pokusa. Czy Mojżesz był kuszony? Czy Mojżesz miał pokusy? Mojżesz przez wiarę pokonał wiele pokus. Pokusy można i tylko można, czy tylko pokonuje się poprzez wiarę. Mojżesz, kiedy miał 3 miesiące, i to wiemy, został adoptowany przez córkę Faraona. Słowo Boże mówi tylko, że o tym, że Faraon miał tylko miał jedno dziecko i jedną córkę. Nie wspomina o innych potomkach. A też córka Faraona też nie miała potomstwa. Wiem, że filmy mówią co innego, ale Słowo Boże wskazuje, że nie miał męskiego potomka. A więc Mojżesz był tą pierwszą postacią, był spadkobiercą, był tym, który by został faraonem. Nie miał żadnych przeciwników. Nie było innych krewnych, bliższych, jak on. Ogromna pokusa. Ogromna pokusa. Mojżesz, określamy ją, kiedy czytamy ten fragment, czy tą historię Mojżesza, to jest, traktujemy córkę Faraona jako, nie wiem, piastunkę albo ktoś taki, jakiś drugorzędny, ktoś, kto zajął się wychowaniem Mojżesza. Mojżesz miał 3 miesiące, kiedy ta córka Faraona go adoptowała i miał 40 lat, kiedy odszedł czy uciekł z Egiptu. Dla niego córka Faraona była matką. Nie wiemy, w którym momencie dowiedział się o tym, że biologiczną matką jest Żydówka, jest ktoś z plemienia, z rodu izraelskiego. I nie chcę w to wnikać. Na pewno był moment, w którym się on o tym się dowiedział. Na pewno. Ale też dla Mojżesza ta córka Faraona naprawdę była matką. Ona go wychowywała. Ona go kochała. Ona go otoczyła miłością matczyną. Dzisiaj kobiety, które, czy rodziny, które adoptują, które biorą dzieci z domu dziecka, czy w innych okolicznościach, prawda, traktują jako swoje dzieci, prawda, przelewają na nich taką samą miłość. To nie jest coś innego, naprawdę, bo byśmy krzywdzili te osoby, tych ojców, te matki. I córka Faraona przelała na Mojżesza swoją matczyną miłość. Ona go zaadoptowała, a wraz z tym zaadoptowaniem Mojżesz dziedziczył praktycznie wszystko. Miał wszelkie prawo jako syn Faraona. I też miał prawo do tego, aby dziedziczyć tron Faraona. Ten pierwszy fragment mówi ciekawą rzecz, Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. Taki, powiem, na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że Mojżesz zachowuje się trochę jak wyrodny syn, prawda? Ktoś, kto przez 40 lat, ktoś, kto go zaadoptował, można powiedzieć, uratował jego życie, też obdarzył go ogromną miłością, a później Mojżesz nagle mówi, nie zgadzam się, jest to, prawda, jest to taki pewien, ale dlaczego? Czyżby Mojżesz nie szanował swojej tej matki, która go wychowywała? Tak chcę nazywać, nie chcę, że on ciągle ta córka Faraona. To tak ją troszkę też stawia w takim świetle takiej typowej poganki, która go wzięła, nie wiem, dla kaprysu sobie. Nie, ona go wzięła naprawdę, miłując go i go kochając. I nagle Mojżesz mówi, nie chcę być nazwany synem Faraona. Nie wiem, czy była między nimi rozmowa, czy Mojżesz wytłumaczył. Myślę, że pewne rzeczy jej wytłumaczył. Na pewno nie chciał tak zostawić jej. Nie wierzę, żeby Mojżesz był na tyle taki cyniczny w tym swoim postępowaniu. Oczywiście o tym nie czytamy. Ale prawdą jest, że Mojżesz na pierwszym miejscu postawił kogo? Boga. To jakbyśmy przenieśli się do Nowego Testamentu i tam jest, jeżeli będziesz miał, nie możesz, że Bóg nie może zajmować drugiego miejsca, prawda? Ani matka, ani inne rzeczy, prawda? Nie chcę już tego tak dosłownie czytować, że kto będzie miał nienawiści. Nie chcę tego używać, tego słowa. Ale Mojżesz, przyszedł moment i Mojżesz zrzeka się też swoich praw. Nie było to na pewno łatwe dla Mojżesza. Ale przez wiarę, Mojżesz czyni to przez wiarę. Bóg jest na pierwszym miejscu. Nie mama, nie rodzice, nie praca, nie kariera, nie chłopak, nie dziewczyna, nie pieniądze, ale Bóg. Mojżesz zwalczył pokusę. Jak zwalczył pokusę? Poprzez wiarę. W żaden inny sposób nie przezwyciężysz, nie odrzucisz pokusy, jak poprzez żywą wiarę żywego Boga. Dlatego też jest między innymi nazwany, czy jest bohaterem wiary. Ale to jest jeden z takich z nielicznych. I wolał raczej znosić ucisk i wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przyjemności rozkoszy, przemijającej rozkoszy grzechu. Czy grzech daje ci długotrwałą rozkosz? Bardzo proste pytanie. Bardzo prosta odpowiedź, ale o wiele gorzej jest w życiu. My idziemy na tą pokusę jak lep na muchy. My chcemy zażywać rozkoszy grzechu. Człowiek ma tą naturę, że idzie i chce zażywać rozkoszy grzechu. I ta rozkosz grzechu to nie jest tylko kobieta, powiem. To nie jest tylko to, co ja pożądam tylko. Rozkosz grzechu to są zupełnie inne rzeczy. To może być też i jedzenie. Można też i w tym zgrzeszyć, prawda? To ma szeroki wachlarz. Ale to jest krótkotrwałe. Grzech daje Dawidowi dał chwilową rozkosz. Dawidowi, prawda? Kiedy spojrzał na Betrzebę, Ameryka, mówi raj. Co ja przeżyję? Ale jakie konsekwencje? On przeżył, tak. To była chwila tego, co on przeżył. Ale później, to co później przeżył, to jest niespółmierne, prawda? On wiele, wiele stracił. Tak bardzo pragnął budować świątynię dla Boga, bo go kochał. I zawsze go kochał. Ale Bóg powiedział, nie będziesz budował. I inne rzeczy, które go spotkały. Konsekwencje tego, że nagle coś mu się chciało. Drodzy, my też nieraz mówimy, tego byś zachciał. Tak ostatnio jest mówione dużo, ja o tym nie mówię. Oczywiście nie chcę mówić, dlaczego nie mówię, tylko bo inni może mówią, ale mówione jest o pornografii. To jest chwilowe, prawdopodobnie to jest chwilowe, ale później jest gorycz. I to jest też tak jak narkotyk. Im więcej, tym więcej tego chcesz. Im więcej tego zboczenia zobaczysz, tym jeszcze więcej tego zboczenia byś chciał widzieć. Dlaczego dzisiaj ci, którzy są bogaci, dlatego ci, którzy mają wszystko, nagle dowiadujemy się, że oni mają jakąś tam zmianę orientacji w ogóle, że uczestniczą w jakichś rzeczach, które nam nawet do głowy nie przychodzą. Dlaczego? No bo oni już nie wiedzą, co. Oni nie mogą zaspokoić już później tych swoich pożądliwości. Ten grzech rodzi następny grzech. Konsekwencją grzechu jest śmierć. I już często oni tu sami sobie tą śmierć zadają. To jest chwila. I ty idziesz na to. Diabeł ci to daje. I diabeł daje ci piękną rozkosz na początku. Ale cenę za tą płaci, cenę później, jaką ci przyjdzie zapłacić, jest ogromna. Mojżesz nie chciał zażywać tej rozkoszy, że miał dosyć tej rozkoszy, tego bogactwa Egiptu, wolał cierpieć. Najmniejszy grzech daje ci więcej, o wiele więcej cierpienia niż i największe doświadczenie, ale przeżyte z Bogiem. Zgadzacie się z tym? Najmniejszy grzech daje o wiele więcej cierpienia, przynosi ci o wiele więcej cierpienia, traumy i nie wiem czego jeszcze, jakbyś to określił, niż największe doświadczenie, ale które przechodzisz z Bogiem i z wolą Bożą i za przyzwoleniem Boga. Mojżesz wybrał poprzez wiarę. On odszedł z Egiptu i wiemy, do czego odszedł. Nie miał tam lekko, ale nie chciał już jakby żyć w grzechu, w tym przepychu, miał tego dosyć. Przyszedł moment, że musiał zadecydować. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Kiedy czytamy w Starym Testamencie, tam jest i uciekł przed, że faraon chciał go zabić, dlatego Mojżesz uciekł. Faraon chciał go zabić, tak się rozgniewał faraon na niego, że chciał go zabić i Mojżesz ucieka. A tu czytamy, przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Drodzy, jak myślicie, to był jedynak, to był pretendent do tronu. Czy ktoś taki, następca faraona, kiedy kogokolwiek by jakiegoś tam niewolnika czy kogokolwiek zabił, to ponosił jakieś konsekwencje? On mógł stu nawet zabić. Po prostu miał kaprys. Kazałby wyrżnąć całe plemię i by faraon mu nawet nic nie powiedział. Ale faraon doskonale sobie zdawał sprawę. Wiedział, że to jest niebezpieczne, że Mojżesz stanął w obronie Hebrajczyka, Izraelity. On wiedział, że tu rodzi się pewne niebezpieczeństwo. Wiemy, dlaczego zaczęli chłopców zabijać, prawda? Bo co? Bo Izrael rósł w siłę. I oto kto? Oto Mojżesz, następca, który zaczyna rozumieć, to już tak mówię tym rozumowaniem faraona, może stanąć na czele ich i co? I Egipt będzie zagrożony. Dlatego bym się wściekł po prostu na Mojżesza. Być może chciał z nim porozmawiać, by sytuacja stanęła, słuchaj Mojżeszu, albo. I Mojżesz musiałby wtedy podjąć tą decyzję, albo już nie odpowiadam się za Izraelitami i jestem tą przyszłością Egiptu. I gdyby to się już stało, Mojżesz by się związał w pewnym stopniu. Dlatego Mojżesz wolał odejść. Po prostu wolał. Przez wiarę po prostu uciekł. Zrezygnował ze sławy Egiptu. Mojżesz wiedział o tym, że kiedyś Bóg, bo to była obietnica, ją znał doskonale, którą dał Bóg Abrahamowi, Jakubowi i Izakowi. Izakowi i Jakubowi w tej kolejności, prawda? Że da im ziemię obiecaną. Mojżesz o tym wiedział. Drodzy, szykowała się niesamowita... Mojżesz miał... Teraz chcę mówić właśnie o tych pokusach. Mojżesz miał nieprawdopodobną pokusę. Pokusę. Ja nie chciałbym nawet powiedzieć, że to pokusa. To było przepiękne rozwiązanie. Czyż Mojżesz nie mógł zrozumieć tego w ten sposób? Oto jeszcze chwila, faraon, niedługo faraona może zabalsamują i ja zostanę faraonem. Wystarczy jeden dekret i co? i Izrael wolny. Czy nie mógł Mojżesz w ten sposób pomyśleć? Przecież mówi, to jest wola Boża. Najprawdopodobniej to jest wola Boża. Po to mi tu dał, tak jak Józef, między innymi, prawda? Józef wiele zrobił dla swoich braci. Ale to byłoby rozwiązanie, czyje rozwiązanie? Mojżesza. Bóg miał zupełnie inne rozwiązanie. I co jest ważne, to co też Filip na początku czytał, słuchaj uważnie. Słuchaj, słuchaj i wsłuchuj się uważnie, co mówi Bóg. Wsłuchuj się uważnie, co mówi Bóg do twojego serca. Jeżeli się będziesz uważnie wsłuchiwał, to będziesz wiedział, że taka rzecz, która ci się wydaje rzeczą zupełnie normalną, to co to jest? To jest pokusa. To jest pokusa. Jakże dzisiaj wielu ludzi, to jeszcze może w inny sposób, Mojżesz, musimy to zrozumieć, że Mojżesz zostawia Egipt zaspokojenie swoich też ambicji, aspiracji. No to są mój kolega ostatnio coś takiego powiedział, najpierw mnie to zaskoczyło, a później na czym ja tutaj się zaskakuję. Mówi, niech ta pani burmistrz jeszcze z 20 lat będzie pani burmistrzem, a później moja wnuczka będzie burmistrzem. O, se myślę. Wnusia ledwo chodzi, a on już ma plany, czyli żeby była burmistrzem. Nie mam tego, broń Boże, jemu za złe. Nie, tylko nagle sobie pomyślałem, zobaczcie, jak człowiek myśli, prawda? I to jest normalne. To jest właśnie nasza natura. Nasza natura. Kto chciał w latach 80., 70., nawet 90., kto wcześniej wyjechał tam, na zachód, wrócić do tego octu i tej musztardy na półkach? Widzieliście kogoś takiego? Do czego wracać? Do tej biedy? Do czego Mojżesz wrócił? Nawet nie do musztardy. Do czego Mojżesz wrócił, drodzy bracia i siostry? Mojżesz nie wiedział, że kiedyś wróci do Egiptu. Nie wiedział o tym, że wróci jako ten, który wyprowadzi. Mojżesz o tym nie wiedział. Mojżesz po prostu to wszystko zostawił. On po prostu zostawił świat. Nie chciał mieć w tym udziału. On przeciwstawił się pokusom. On chciał wypełniać, on chciał być posłuszny Bożemu Słowu, Bożej woli. Przez wiarę to wszystko, tego wszystkiego dokonał. Umiał odróżnić wolę Bożą od pokusy. Chociaż pokusa wydawała się być wolą Bożą. Wspaniałym rozwiązaniem. Naprawdę, Mojżesz mógł być 100% przekonany o tym, że to jest wola Boża. Jeden dekret. Po co? Jeszcze 40 lat. Przecież naród był ciemiężony. Drodzy, jakże ważną rzeczą jest, kiedy jesteśmy posłuszni woli Bożej. Na koniec jeszcze taka jedna rzecz. Gdyby Mojżesz został w Egipcie, gdyby wybrał tą drogę, czy ten został w Egipcie, został faraonem, co byśmy dzisiaj wiedzieli o Mojżeszu? Był jakiś tam faraon, jak dziesiątki czy setki innych faraonów. Może by go zabalsamowano, może by miał jakąś małą piramidkę, może większą piramidkę. Może mu dano kilka złotych naczyń obok niego. I to wszystko. Nie było tego Mojżesza, który przeszedł Morze Czerwone. Nie byłoby tego Mojżesza, który rozmawiał z Bogiem na górze Synai. Wybrał drogę zgodną z wolą Bożą. I to Bóg go nazwał, że nigdy wcześniej, ani nigdy później, nikt z nikim nie obcował tak blisko, jak z Mojżeszem. Mojżesz jedyny ten, który widział Boga z tyłu. Mojżesz, który słyszał głos Boży. Mojżesz, który prowadził wybrany naród. I wieki mijają, a zapyta się kogokolwiek, kto to jest Mojżesz, to nawet muzułmanin powie, kto to jest Mojżesz. To jest prawodawca Izraela. Możesz wybrać swoją drogę. Ja nie chcę powiedzieć, że będziesz księciem czy nie wiem kimkolwiek. Nie. To nie o to chodzi. Kiedy wybierasz swoją drogę i wydaje ci się, że to jest słuszne i wydaje ci się, że to nie są pokusy, chociaż ktoś ci może powiedzieć, że to jest pokusa, że nie idź, albo mówi, lepiej tak nie rób. Może nie określa tego jako, że to jest pokusa. Drodzy, ale to jest pokusa. Diabeł cały czas nas kusi. I teraz ta mądrość, żeby wiedzieć, kiedy nas kusi, bo diabeł nawet Jezusa kusił. Ale jaką cenę, zobaczcie, jaką cenę by zapłacił Pan Jezus, musiał się pokłonić. Diabeł zawsze chce i zawsze będzie dążył do tego, żebyś mu się kłaniał w pas. Diabeł dąży do tego, aby być naszym Panem. I on jest naszym Panem, jeżeli Bóg nie jest naszym Panem. Nie ma trzeciego Pana. Jeżeli nie służysz Bogu, jeżeli nie jesteś posłuszny Bogu, to twoim Panem jest szatan. Ja wiem, że to tak brzmi, w moich uszach też to brzmi i to mocno brzmi, ale taka jest prawda. Czy wybieramy drogę tą, którą on nam wytyczył? Czy słuchamy, czy wsłuchujemy się, jak mamy postępować w swoim życiu? Czy pytamy się Boga? Czy wystarczy jakaś mała pokuska i my, już nie mówiąc o wielkiej pokusie, i my idziemy jak w dym i mówimy, to nie jest pokusa. Ba, mówimy, to jest wola Boża, a później się modlimy, żeby Bóg jeszcze potwierdził, że tak, to jest wola Boża. To jest właśnie ona. Poganka czy poganin i Boże, teraz zaakceptuj, nawróć i tam w ogóle hokus pokus i będzie okej. Okay. Drodzy, Mojżesz poprzez wiarę zwyciężył te wszystkie pokusy. Poprzez wiarę. I można powiedzieć, Mojżesz wiele stracił. Tak? Wiele stracił. Stracił stanowisko Faraona. Bogactwo Egiptu. Jezu, ileż tam tego było? Ileż tam miliardów było? A Mojżesz jedną takim jakby mówi, nie, nie chcę tego. I poszedł jako pasterz. Nie wiedział o tym, co będzie później, kim będzie, kim go Bóg dokona razem z Bogiem. Nie wiedział o tym. Myślał, że będzie cały czas tam te pas, będzie pasterzem. Ale nie żałował tego. Drodzy, nie żałował tego. Ilu ludzi, którzy by wróciło z tego dobrobytu do tego, przepraszam, że tak mówię, do tego octu, by żałowało, ilu byś miał doradców, mówiąc, co ty człowieku najlepszego zrobiłeś, prawda? Ja nie mówię, żeby wszyscy wracali, nie. Tylko to jest ten kontrast, prawda? Bo my się boimy tych kontrastów. Ale Mojżesz jest wspaniałym kontrastem, który pokazuje, że to jest pokusa i że wola Boża względem człowieka nie jest do końca taka, jak ty sobie myślisz. I myślisz, że to jest, o tak powinno być. I tak, co Filip powiedział, i nie chcesz słuchać nawet tego. I być może dzisiaj wielu z was zamyka na to uszy i mówi, oho, to nie. I zamykaj uszy na to. Mojżesz nie zamykał swoich uszu. Mojżesz był posłuszny i poprzez wiarę zwyciężył te pokusy. Dlatego jest bohaterem wiary. Dlatego Bóg mówi o nim, że to jest bohater wiary. Dałby Bóg, abyśmy w swoim życiu poprzez wiarę zwyciężali pokusy i nie mówili, że to jest wola Boża, ale mieli tą mądrość rozróżnić Bożą wolę czy pokusa. Najmniejszy grzech, najmniejsze nieposłuszeństwo, najmniejsza pokusa przysporzy ci o wiele więcej cierpienia niż doświadczenie. Ale idąc z Bogiem, będziesz miał radość, będziesz miał pokój i będziesz miał pewność zbawienia. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Chciałem przesłać pozdrowienia od moich dzieci i wnuków. Wnuki już mam w szkołach średnich. No i od niektórych naszych zborowników, z którymi rozmawiałem, że przyjadę tutaj do was, odwiedzę was. Chciałbym się podzielić Słowem Bożym. Słowem Bożym z Dziejów Apostolskich, jak został nawrócony przez Jezusa Chrystusa nasz apostoł, a z początku nazywał się Saul. I troszkę chciałbym powiedzieć o swoim nawróceniu. Jak Pan Bóg działa w naszych sercach i co Pan Bóg tu chciał nam powiedzieć, pokazać. Ja dopiero po jakimś czasie to zrozumiałem. Ale to trzeba rozumieć duchowo. Ja wtedy jeszcze nie myślałem duchowo, tylko cieleśnie jako człowiek i mądrość ludzką przedstawiałem na tym wszystkim. A żeby zgłębić Pismo Święte, trzeba podchodzić duchowo. Duch Święty w modlitwach, to wszystko nam zostanie pokazane, okazane, ta prawda. Tylko przez modlitwy dowiemy się prawdę od Boga. On nam objawi. Ja przeczytam 9 rozdział od 1 wersetu po 18 łącznie. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: to jesteś, Panie. A on: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli, w drodze stanęli, oni mieli głos, bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tędy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział, i nie jadł, i nie pił. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto mi ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modli i ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz Zaś powiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast z oczów jego, jakby łuski, i przejrzał, wstał i został ochrzczony. I widzimy tu, jak Pan oślepił, po prostu oślepił Saula. Ten blask Pański oślepił. Bóg zna nasze serca, dusze nasze, nasze myśli. My jednych, drugich myśli nie możemy znać. Tak Pan stworzył człowieka. I co? Ja kiedyś to czytałem, jeszcze nie byłem nawrócony. Moja małżonka pierwsza się nawróciła. To jeszcze kupę lat modliła się za mną. Ponad 20 lat się modliła ze zborem za mną. Ja byłem zatwardziały. Mógłbym się porównać tu z Saulem. Gdzie? Jakie? Po co? Na co? To komuś po... Nie tak, to nie jest tak. Jeżeli wpajane było co innego w głowie, to gdzie? Nie dopuszczał człowiek do głowy. A jeszcze jak przeczytałem to, myśląc, no ja, Pan Bóg sprawiedliwy? Jaki sprawiedliwy? Tyle wyniszczył Saul ludzi. I co? A tu jest pokazana ta miłość Boża. Jaką wielką miłość Bożą pokazał Bóg nam. Nam, wszystkim, tym, co uwierzyliśmy. Jaką taką miłością mamy jednych drugich. Nie oceniać, nie sądzić. Tylko tą miłością. Mało to. Moja małżonka mówi, to chociaż Biblię czytaj. Mówi, ale mi się to kłóciło, mieszało, stary testament przeczytałem, mówię, no Pan kazał iść wyciąć ileś tam. Mówię, nie, to, bo człowiek duchowo nie myślał, tylko myślał tak, mój rozum to ogarniał, a nie ogarniałem tego duchowo. Dopiero po tych, żona tam, małżonka moja, nieraz mi tam tłumaczyła, ale to więcej było szarpania ze mną, bo ja sobie nie dałem powiedzieć, bo twardziel to jak? No, ale Pan zaczął pracować. Serce mi zaczął otwierać na niektóre sprawy. I tak, najpierw myśli przyszły takie, no te ludzie przecież nikomu nie szkodzą. Dobrze robią, dobrze czynią. Kochają się nawzajem, miłują się. Nic złego nie czynią. Już to ziarno padło. Chorowałem na kręgosłup. Także, że no... Ciągałem nogi po prostu. Już tak doszło do tego, a lubię sport. Bardzo lubiałem jako niewierzący człowiek. Oglądałem telewizor, pamiętam mecz, siedziałem. I jak z wersalki wstałem, to upadłem na dywan. Nogi miałem niewładne. Leżałem i płakałem. Wtedy o Bogu. Modliłem się do Boga. Wtedy głośno płakałem i modliłem się do Pana Boga. Boże, uzdrów mnie. Jak jesteś, mówię, uzdrów mnie. Panie, ja chrzest wezmę. Wtedy Panu ślubowałem, że chrzest wezmę. Po jakimś czasie poczułem takie ciepło w nogi. Poruszyłem jedną nogą, poruszyłem drugą. Stałem. Zdziwiłem się. Małżonka była na nabożeństwie. Przyszła. Ona wiedziała, jaki był stan. Mówi, ty chodzisz tak prosto? Ja mówię, tak. Już ta ludzka... Ten diabeł już podszeptywał, kombinowałem. Aha. No już główka pracowała. No co, co tu wymyślisz? No mówię, brałem kąpiel i wkręglarza się i mówię, szczeliło i nastawiłem. A to nie była prawda, że ja coś sobie nastawiłem. Już chciałem, jak to człowiek, wykpić się, żeby to... I to trwało, nie pamiętam ile. Moja małżonka zachorowała, miała takie krwotoki. Ja Biblię czytałem. No i myślę tak, no Panie mój. Przeczytałem parę tych, że Pan może wszystko. Modliłem się, ale Pan się upomniał. Przysięga. Moja przysięga. I to mi nie dawało spokoju, że ona przeze mnie, że ja nie dotrzymuję tego, co... Pojechaliśmy kiedyś na chrzest. Już nie pamiętam, jaka to miejscowość była. Lubsko chyba. Do Lubska, tam był chrzest. Małżonka mówi, chodź, pojedziemy. A ja mówię, a co mi to zależy? Pojadę, zobaczę. Mówię, jak się kąpią. Pojechałem tam na chrzest i podobało mi się, nie powiem, podobało się. I szedł brat Jawdyk, nasz pastor był i Michał. I tak myślę, idzie do mnie i tak wyczułem. Spyta się, kiedy ja ochrzczę się. Podszedł do mnie, przytulił mnie i mówi, Andrzej, kiedy ty to zrobisz? A mnie to wszystko przyszło, obraz cały, tego mego zakłamania, tego wszystkiego. Powiedziałem, dość. I mówię, bracie, jak ty mnie, bo on już nie chrzcił, jak ty mnie ochrzcisz, to nawet będzie, podejmę decyzję, mój. No i trwało, nie wiem ile tam, rok czasu jeszcze. Jeszcze podjąłem decyzję, mówię nie, ona zaczęła chorować. Dość poważnie mówię, nie, z Bogiem nie ma żartów. Nie ma żartu. I ochrzcili mnie. Od razu zostałem Duchem Świętym napełnionym. Miałem widzenie na dół. Pan wszystko widział, jaki stan naszego zboru jest. Widziałem wszystko. To Pańska łaska to zrobiła. Ale diabeł dalej podchodzi. Diabeł nie zostawi nas, żebyśmy my sobie tak letko. On będzie szukał luki w nas. No i szukał. Czytałem Biblię, ale pomimo to, a ten brat, to to nie tak, siostra, to nie tak, tak w sercu, tak, tak wojował. No ja w modlitwach, bo jeżdżę dużym ciężarowym autem, jak stoję, dużą tą przerwę robię, to się modlę do Pana, to jest moja komora. I pytam się Pana, Panie, coś ze mną nie tak. Ja wszędzie błędy widzę, a u siebie nie widziałem. Co ja źle robię? Że ja myślę jeszcze po staremu jako człowiek, swoim rozumem, nie duchowym, tak jak powinien. Mi podszeptuje Duch Święty co innego, a ja po swojemu. Myślę, dlaczego ja widzę błędy wszędzie? Dopiero jak przez sen zobaczyłem werset Jakuba i ten werset mówi tak, to jest trzeci rozdział, prawdziwa i fałszywa mądrość. I dopiero jak przeczytałem, dopiero ja zrozumiałem, co we mnie jest źle. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech on to pokaże przez dobre postępowanie, uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się, nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. I to zrozumiałem. I od tamtej pory w nikim nie widzę. Nawet ci, co w świecie, co robią, ja ich nie oceniam, bo Pan Bóg ma do tego prawo. Nie ja. Ocena, ja wiem, że oni źle robią. To ja wiem. Ale ocena zostawiam Bogu. Nie. Bo wtedy diabeł ma dostęp. Wtedy my, aha, to źle, tamto źle i już, a może. I później szukamy usprawiedliwienia dla tych ludzi. A może to, może tak, może oni biedni niektórzy, może to. Nie, nie ma. Pan Bóg nam pokazuje przez Biblię i wreszcie zrozumiałem i jestem wolny od tych rzeczy. I życzę braciom, siostrom, żeby najpierw w sobie szukać, głęboko w sobie winy. Ja staram się i w małżeństwie. Kocham moją małżonkę. I Pan Bóg wiedział, co człowiek najlepiej kocha. Pan Bóg nas zna. Ja jej ślubowałem. Ja ją widziałem we śnie. Pan Bóg pokazał. Jak będę oszukiwał, kłamał, zabierze, odwoła. Po co ona ma się męczyć tak? Po co? Ona pójdzie do Pana. I tam będzie miała dobrze. Po co? I to jest Bóg prawdziwy. Nieobłudny. Tu nie ma Boga. Jezusa miłość wziąć. Czy on czymś zawinił, że poszedł na krzyż? Nasze grzechy poniósł. Nasze, moje. Moje grzechy. I ja byłem przyczynem tym. Bo Bóg widać nie jest, który by nas chciał dla nas źle. Bóg każdemu człowiekowi Jezusa, po to posłał Jezusa, żeby my i ci też mieli szansę. Ale my, jako my, mamy być Ewangelią żywą. Nie tą, co czytamy, ja tu mogę czytać, a tam co innego robić. To nie tędy droga. Bo Pan Bóg się upomni. Upomni o to wszystko. Czy to ja będę, czy to będzie brat, pastor. Nie ma tu wyższych, niższych. Mamy się poniżyć. Bo Jezus się poniżył. I w imię Jezusa Chrystusa błogosławię ten zbór i żeby się powiększał ten zbór dzięki wam, waszemu postępowaniu przykładnemu. I tak jak mi się podobało, nie wiem, któraś siostra na czwartkowym powiedziała, że ktoś jej powiedział, że nie ona ma mówić o Jezusie, tylko ta osoba ma w niej zobaczyć Jezusa i się pytać, co z tobą jest? Jak to jest? Ja teraz taki przypadek miałem, koledze w ciężarówce pomagałem koło zrobić, bo zawiozłem go na tam, gdzie parkował na weekendzie i szef mówi, to podwieź go tam i w naczepie koło było. Pomogłem mu, on mówi, jak ci się odwdzięczę? Mówi, alkoholu nie pijesz tego. Ja mówię, czy jest coś takiego, co mogę dla ciebie zrobić? Ja mówię, tak. Co? Ja mówię, jak ktoś będzie stał, a będzie potrzebował pomocy, to pomóż mu. Bo to już pracuje Duch Święty w człowieku. To była odpowiedź. A kiedyś bym powiedział, postaw lachę, daj stówę. O, w ten sposób bym pomyślał. A człowiek dobry to z siebie już wychodzi, bo Jezus tak nas naucza, ja tak odbieram tego. Jezus mnie nie zmusza, żebym ja dobro czynił, żeby ze mnie to wychodziło dobro, żeby każdy widział dobro, że ja jestem dobry człowiek. I tak samo siostra tu powiedziała, bardzo dobrze powiedziała, bo ja też tak uważam, żeby w nas widzieli Jezusa Chrystusa, że my tą Ewangelią jesteśmy, sąsiad w pracy czy w szkole, młodzież, żeby my byli tymi. Nie żeby wychodziło tak, a bo się boję Boga, to będę to robił. No to też nie jest tak. To co to? Bóg chce, żebyśmy my się go bali? Jak dobro czynimy, to po co mamy się bać? Bojaźni Bożej chodzić? Dlatego mówię, że jeżeli my dobro czynimy, niech się boją ci, co grzeszą. Dlaczego niektórzy odchodzą z tego świata z uśmiechem? Powiedzą, że idą do Pana, że ciężaru nie niosą, że Pan ich przyjmie. Życzę każdemu z was i sobie, żebyśmy byli naprawdę tą Ewangelią chodzącą. Żebyśmy tak jak Jezus bezinteresownie pomagali jedny drugiemu, dźwigali ciężary razem. Wiadomo, że każdy ma swój krzyż, nie? Ale można pomóc bratu, siostrze. Jak widzimy, że za ciężki ten krzyż upada. I błogosławieństwa Bożego wam życzę. Amen.
Chwała Panu Bogu. Mieliśmy naprawdę wspaniałe słowo o Mojżeszu, takim podobnym do nas, a takim mocnym. Mieliśmy wspaniałe świadectwo
Pan Bóg jest niezwykły, niezwykły. Myślę sobie 20 lat. Jak mógł brat wytrzymać 20 lat u boku wierzącej siostry? Jak mógł utrzymać w tej niewierze i w tym sprzeciwie 20 lat? A Pan Bóg jak dał mu inne serce, to prawdziwie cud. Prawdziwie cud Boży. Pan Bóg naprawdę przemienia nasze życie, daje nam swojego ducha i jesteśmy innymi ludźmi, naprawdę innymi ludźmi, innymi, zdolnymi do tego, by czynić wolę Bożą. Chcę przeczytać z pierwszego listu Jana, drugi rozdział, od trzeciego może do dziesiątego wiersza. Drugi rozdział pierwszego listu Jana, od trzeciego wiersza. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które słyszeliście, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was. Gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Jeśli mówimy, że go znamy, powinniśmy, albo inaczej powiem, jeśli mówimy, że go znamy, to przykazania jego zachowujemy, mówi ten wiersz. Bo kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. A piąty wiersz kończy się takim zdaniem. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Tak jakby jedną rzeczą było, że go znamy, a drugą rzeczą, inną rzeczą jest, czy jesteśmy w nim. Wielu ludzi zna Jezusa. Wielu ludzi zna Słowo Boże. Wielu ludzi jest za Jezusem. Ale nie są w nim. Mówią, że go znają, ale słów jego nie zachowują. Mówią, że go znają, ale ignorują Boże Słowo, Bożą wolę. Nie czynią jego woli. Mówią, że go znają, mówią, że go kochają. Obyśmy nie pozostali w takim stanie. Bo kto mówi, że znam, kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, jest kłamcą. U Boga jest tak, że nawet te oświadczenia typu znam Pana są kłamstwem. Jeśli nie zachowuje jego przykazań, to jeśli nawet oświadczam, znam go, jestem za nim, Bóg mówi, jesteś kłamcą, nie znasz mnie. Nie znasz mnie. Z tego wiemy, że go znamy, że przykazania Jego zachowujemy. Nie z tego, że do kościoła takiego chodzimy jak ten, gdzie się mówi o Jezusie ciągle. Nie z tego, że przeczytaliśmy Biblię, że znamy Go z filmu. Jezus. To nie jest dowód, to nie jest podstawa tego, by mówić znam Jezusa. Podstawa tego, by mówić znam Jezusa jest to, że przestrzegam Jego przykazań. Piąty wiersz się zaczyna, lecz kto zachowuje Słowo Jego. Co to znaczy zachowywać Słowo Boże? To znaczy przestrzegać, to znaczy pamiętać na to Słowo. To znaczy reagować na to Słowo, bo ono nie jest martwym Słowem, prawda? Przykazania Boże nie są martwe, jakby takie obojętnie, czy ty je namalujesz na ścianie, czy z tamtej strony, czy jednak na drzewie namalujesz. To wszystko jedno w zasadzie. Boże przykazania, Boże Słowo jest żywe. Ono jakby wymusza działanie nasze, postępowanie nasze. Na przykład nie zabijaj. Czy to jest takie, no nie zabijaj, ale kogo to obchodzi? Nie, ono jest żywe, nie zabijaj, więc nie wolno zabijać, tak? Nie zabij nikogo, nigdy, przez całe swoje życie. Nie to, że ja znam, jest napisane nie zabijaj. A mogę zabijać. Albo nie kradnij, ale kradnę. Hasło? Słowo Boże są żywe. Co to znaczy zachowywać słowo? To znaczy reagować na to słowo. To znaczy przestrzegać tego słowa. To znaczy podporządkować życie temu słowu. I po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Jeśli zachowujemy jego słowo. Bracia i siostry, często możemy doświadczać takiego, może wcześniej doświadczaliśmy częściej tego, że Słowo Boże nas uwiera, że nam nie pasuje, że uważamy, że jest za surowe, albo mówimy, ten brat chyba tak źle to rozumie, tak za surowo mówi, albo za często o tym mówi. Nie pasuje nam Słowo Boże. To jest dowód, że nie jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Wiecie, jeśli człowiek jest w Jezusie Chrystusie, to zachowuje Słowo Boże. Jego dusza jest zgodna, jego duch jest zgodny z tym Słowem. Nie reaguje skrzywieniem, co ten Bóg. Reaguje radością. Nawet kiedy Bóg odkrywa jego winy, jego grzechy, kiedy Bóg każe mu zmienić życie, nie reaguje na to skrzywieniem warg, odwróceniem się, nastroszeniem się wobec Boga, ale reaguje z radością. To jest cecha ludzi, którzy mieszkają w Panu. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. A jeśli Słowo Boże, jeśli przykazanie Boże uwiera nas, to prawdopodobnie stan nasz jest taki, jak tu jest wcześniej. Mówimy, że Go znamy. Bo go znamy. Ale nie pasuje nam jego słowa, czy nie mówię wszystkie, ale wystarczy, że jedno czy dwa przykazania nie pasują, nie chcemy się z nimi zgodzić. A wiecie, ile przykazań ludzie zignorowali? Zacząłem wczoraj słuchać kazania brata z Zabrza, no. Andrzeja Poręby. Jest tam na tym Boża Moda chyba, Boża Moda. Coś takiego. I on mówi o rzeczach, ja całego nie miałem czasu posłuchać, ale mówi o rzeczach, które ludzie zignorowali, wierzący, zignorowali. Boże przykazania, które znają, ale zignorowali absolutnie. W ogóle się do nich nie stosują. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. To jest... Jak tak się słucha tego, tak powiem, w jednym wydaniu, tak krótko, jej, kochany, to kim ja jestem? Jeśli tak, to są ludzie, którzy mówią, że znają Boga, ale kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, jest kłamcą i nie ma w nim miłości Bożej. Jakie to ważne. Jakie to ważne zachowywać Boże Słowo. W Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Jesteśmy w nim, a więc nie tylko znać Boga, czy wiedzieć o nim, ale być w nim. A to idzie jeszcze dalej. Jeśli jesteś w nim, to postępujesz tak, jak on postępował. Takie, można powiedzieć, trzy etapy. Znam Boga, na początku znaliśmy go, a czy jest, no i co, i koniec, zadowoliliśmy się tym? I to nam pasuje, to nam nie pasuje, to nam bardzo pasuje, a to nam bardzo nie pasuje, ale znam Boga. Potem trzeba wejść do tego, że jesteśmy w nim i wtedy to jest, znak rozpoznawczy tego jest, że zachowujemy jego słowo. Nie dyskutujemy z nim, nie szukamy dowodów na to, że coś jest przekłamane, ale zachowujemy, pasuje nam. Bóg mówi, a nasze serce drży. Bo jest nastrojone na ten sam głos, na tę samą myśl, bo jesteśmy tego samego ducha. Wiecie, że jak gitara jest tam i żeby wydała dźwięk, no to trzeba ją no, szarpnąć w strunę, nie? Ale wystarczy, że tam w pobliżu uderzycie, nie wiem, w jakiś kamerton, tak? To ta struna zacznie drżeć. Zacznie wydawać dźwięk. Ściszycie ten, a ona będzie dalej drżeć. Co jej nadało drżenie? Ta sama fala. Bo był ten sam dźwięk obok i ona jest nastrojona na to, tak? Ten sam dźwięk się powtórzy, odbierze. Gdzie tak jest z tym, kiedy mieszkamy w Panu, kiedy jesteśmy w Nim, Bóg powie przykazanie, a nasze serce drży, odbiera to. Ach, to jest życie. To jest życie. A jeśli nie jestem w Nim, to mówimy, to jest zakon. Chociaż w Nowym Testamencie napisane. O, zakon. Jaka różnica, kochani. Ciężko jest takim ludziom, którzy tylko znają Pana, a wiele przykazań ich razi, wiele przykazań im nie pasuje. Ciężkie jest takie życie. Męczą się. A żeby to tylko tak. A Pan Bóg mówi, jeśli ktoś mówi, że mnie zna, a przykazań moich nie zachowuje, jest kłamcą. Straszne. Kiedyś się dowiedzą, że całe życie kłamali. Jak to kłamaliśmy? No właśnie tak. A więc znam Pana. Chwała Bogu, że żeśmy poznali. Jest ten etap poznawania Pana. Jest ten etap, kiedy wchodzimy i jesteśmy w Nim. W Nim już wszystko gra. I to nie koniec jeszcze, ale ten, kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępuje. Zaczynamy postępować tak, jak Chrystus postępował. Stajemy się do Niego podobni, zostajemy przemieniani. To jest piękne. Ósmy wiersz. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Wiecie, jak wiele radości mi dał ten przecież znany, nieraz czytany wiersz. Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Sam bardzo często mówię, ciemność narasta. W świecie ciemność narasta. Grzech staje się coraz większy, prawda? Tak powiedział Pan Jezus. To jest jeden ze znaków końca świata. I dzisiaj wszelka obrzydliwość jest już, powiem, zjadliwa, przetrawialna. Ludzie przyjmują ją, ludzie się z nią obnoszą. Wszelka obrzydliwość, obłuda, obrzydliwość, być obłudnym, być kłamcą, kłamać w żywe oczy. Ludzie dzisiaj, politycy mówią, patrzą w kamerę, wiedzą, że ich miliony ludzi oglądają i kłamią w żywe oczy. Straszne, straszne. Złodziej, jakiś tam przedsiębiorca, polityk przyłapany, dowody już są, ale jeszcze nie ogłoszone. On mówi, nie jestem złodziejem, nie. Nie. Poczekam na wyrok sądu. On dopiero się przyzna, jak sąd powie, jest złodziejem. Jak dowody pokażą, jak zdjęcia pokażą, to powie, jestem złodziejem. Ach, o, jestem złodziejem. A, ale tak mówi, nie jestem złodziejem. Nie cudzołożyłem, nie zdradzałem żony. Dopiero jak zdjęcie zobaczę, a może nie to, może podrobione. Jak jest okropny grzech, jak jest ta obrzydliwość, jest tolerowana, ba, pochwalana, nawet pożądana. Czy w dziedzinie moralności? Zdrady w małżeństwach, rozwody, przecież to jest takie nic, takie po prostu pstryknięcie. Nic nas już nie wiąże, już nic nas nie musi wiązać. Czy w dziedzinie seksualnej? Jaka obrzydliwość stała się legalna? Grzech się rozmnaża, wiecie? Coraz ciaśniej jest nam w tym świecie. Dlatego oblubienica woła, przyjdź Panie Jezu. Wiecie, oblubienicy, która jest czysta, która postępuje tak, jak Jezus postępował, która chce być wolna, jest naprawdę coraz gorzej. Jest coraz gorzej i ona coraz głośniej woła, przyjdź Panie Jezu. Bracia i siostry, podoba nam się jeszcze świat? Może nie powiem tak. No nie podoba się. Jeszcze umiesz się znaleźć w tym świecie? Jeszcze możesz jak w zatłaczonym wagonie, ale jeszcze się wcisnąłem. Jeszcze już jadę. No dobrze, że jadę. Jeszcze masz tam gdzieś miejsce? Może się wcisnąć? Czy masz już go dość? A może jest tak, że świat ci robi miejsce, siądź tu, to jest moje miejsce i siadasz tam. A, wygodnie. Żyjesz jak świat. Przysposobiłeś sobie grzech, życie tego świata. Coś z wartości tego świata jest ci dobrze. Jest ci dobrze. I ja to często mówię, grzech narasta, grzech się staje coraz bardziej powszechny i coraz bardziej straszny i okropny i ohydny, jak Sodomy i Gomory. Takie będą czasy, znaki czasów naszych. Jak w Sodomie i Gomorze. I tak ciągle o tym, to mam, powiem, w swoim sercu i że to coraz gorzej jest. A ten wiersz mi powiedział ta końcówka, gdyż ciemność ustępuje, a światłość coraz jaśniej świeci. A światłość już świeci. Chwała Panu Bogu, że jest miejsce, jest obszar, gdzie ciemność ustępuje. Gdzie coraz mniej ciemności. Bracia i siostry, i co to jest tym obszarem? Po pierwsze, Królestwo Boże. Królestwo Boże, tam gdzie Jezus jest Panem i Królem. Tam gdzie to Boże pastwisko, gdzie Jezus jest pasterzem. Gdzie Duch Święty prowadzi nas. Tak? To jest Królestwo Boże. Tam ciemność ustępuje, ale jeszcze bliżej siebie, w moim sercu, w moim życiu ustępuje ciemność, jak jest. Coraz mniej ciemności, chwała Bogu. Coraz mniej grzechu. Coraz mniej nieprawości. Coraz mniej, powiem, pożądania tego świata. A jeśli są jakieś doświadczenia, jeśli są jakieś pokusy, mogę je przezwyciężyć, tak jak Piotr mówił, przez wiarę. Mojżesz naprawdę, kiedy Piotr mówił o tym, nie powiem wyrósł, bo był bohaterem, ale więcej rozumie, jaki niezwykły bohater. Mojżesz, który przez wiarę porzucił bogactwo Egiptu i wybrał uciski z ludem Bożym, nie wiedząc, że stanie się sławny. Piotr to podkreślał. Nie wiedząc, że wróci z Aaronem i jego laską i będą dopiero robić porządek w Egipcie. I robili niezamówity porządek, tak? A nie wiedział o tym. Nie wiedział o tym, a przez wiarę? Ale wiara kazała mu wybrać uciski. Wiara kazała mu zostawić wygodne łoże, tron, kolegów, koleżanki i iść jako pasterz na pustynię. 40 lat, nie 4 miesiąca, nie tygodnia, nie dni. 40 lat. Przez wiarę. Dzisiaj wiesz, gdzie idziesz. Dzisiaj wiesz, jaka jest nagroda za to, że idziesz za Jezusem. Dzisiaj od początku wiesz i ci trudno porzucić. I trudno ci zrezygnować. I trudno ci powiedzieć nie Egiptowi. Dzisiaj wiesz, że idziesz do chwały, że otrzymasz koronę żywota wiecznego, że przyjdzie po ciebie Pan Jezus, że cię weźmie. I co, i źle ci porzucić? Nie dasz rady? Nie chcesz? Gdzie twoja wiara? No mam wiarę, do tej pory miałem wiarę. Gdzie twoja wiara? Słowo Boże, Jezus mówi, jak przyjdę na ziemię, wrócę z powrotem, czy znajdę wiarę? Właśnie, czy znajdziesz tą wiarę w twoim życiu? Nie to, że ty jesteś wierzący, że ty chodzisz do tego kościoła całe życie, do dobrego kościoła, że ty porzuciłeś jakieś tam bałwochwalstwo, ale czy znajdziesz tą wiarę żywą? Że ty przez tą wiarę przezwyciężasz pokusy, że ty przez tą wiarę odwracasz się od świata. Czy znajdziesz tą wiarę? Ciemność ustępuje. Chwała Bogu, że w naszym życiu ciemność ustępuje. Wierzę, że tak jest. Jeśli tak nie ma u kogokolwiek, to dramat. Ciemność ma ustępować. To, co we mnie mieszka, jest ciemnością. Moje pożądliwości to jest ciemność. Mój charakter to jest ciemność. A jak wielu tłumaczy, ja mam taki charakter. Najwyższy czas przyjąć charakter Chrystusa. Najwyższy czas odrzucić swój charakter, a nauczyć się żyć tak jak Jezus Chrystus. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, to znam Pana, jestem w Jezusie, czy nie tak to, co On. Mieszkam w światłości, mieszkam w Nim. I taki zawrót jakby, takie, że już trzeba na niebo patrzeć, a Słowo Boże Jan mówi, kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego, a tego z boku nienawidzi, ciemności jest nadal. Bracia i siostry, Boża miłość jest, i stanowisko nasze jest bardzo łatwo sprawdzalne, wiecie? Bardzo łatwo sprawdzalne. My mamy dzisiaj wiele testów, które sprawdzają. Mamy wiele udogodnień, które, no bardzo proste. Jedziesz samochodem, coś zaczyna w tym samochodzie szwankować. Nie wiesz co? Mojemu koledze zaczął gasnąć na wolnych obrotach i wszedł w internet i szuka. I mówi, wie pan co? Są setki przyczyn. To może być to, może być to, może. A co muszę zrobić? Co muszę zrobić? Jest prosta rzecz. Podłączyć komputer do komputera. Pach, pach, parę sekund. To jest to. Jakie to jest proste. Nie? Tak można sprawdzić, prawda? Jakie to jest proste. Zachwalają ci orężadę, tak? Jaka dobra, jaka tego, jak z młodych lat. Ale możesz sprawdzić bardzo prosto, czy jest tam coś trującego tak naprawdę, tak? Nie? Patrz, bracie Wadek. Bardzo. Czytasz i tam co tam pisze? Ja nie wiem, co tam pisze, ale tam coś pisze, nie? O, w zawartości jest to Bóg. No bo jakie proste. Jej, jakie proste. A w życiu duchowym sprawdzi, czy jest to je w Panu? Kto to wie? O, bardzo prosto można sprawdzić. Czy miłujesz brata? Czy miłujesz siostrę? Czy stać cię na każdy koszt, jeśli chodzi o swojego brata, o swoją siostrę, o zbór, o braci, o bliźnich? Czy liczysz koszty? Bardzo prosty test. Jeśli miłujemy braci, i to nie chodzi tylko o braci, tak? Siostry, zbór, bliźniego, dziecko Boże, które jest. To jesteś w światłości. Jeśli miłujesz, a co to znaczy, a co to jest miłość? A jak to? No ja go kocham. To nie, to teraz trzeba wrócić, wziąć ten probierz, tak? O, probierz, jak już probierz. Nie wiesz, czy masz dużo cukru we krwi, nie? W normie, przed normą, za normą. Nie trzeba iść do lekarza, krew oddać, poczekać dwa dni, wynik odebrać. Nie, masz przyrząd, pach, igiełeczka, pach, No, 2, 3, 4, 5, 6 sekund. 130. Tyle miałem dzisiaj. Za dużo. Już wiem. Jakie proste. Tak, to takie jest proste. Takie jest proste. Ale w życiu duchowym to nie jest proste? Sprawdzić, czy stoję w wierze? Sprawdzić, czy naprawdę miłuję Boga? Sprawdzić, czy jestem w światłości? Brat mówił, brat Andrzej mówił o tym, jak potrafił u wszystkich widzieć wady. Czy to jest ta miłość, która, przepraszam, mówi, wszystko zakrywa? To nie jest ta miłość, nie? To nie jest ta miłość, to jest prosty test. Wiecie, skrytykować innych i tak to łatwo, wiecie, i naprawdę łatwo. I my mamy sprawiedliwy sąd, my mówimy prawdę, zrozumcie, my nie kłamiemy. Ale siebie osądzić, och, jak to już inaczej wygląda. Och, no może i tak zrobiłem, ale dlaczego tak zrobiłem? Ja wiem, dlaczego tak zrobiłem, bo tamto, a tamten, on tak zrobił. A nie wnikasz, niepotrzebne ci. A dlaczego tak zrobił? A nie potrzebne. Sprawiedliwy sąd, jasne, że sprawiedliwy. No po prostu tak zrobił. Zezłościł się na swoją żonę. O. No ty jak się zezłościsz? Kochany, to trzeba było być, to trzeba było widzieć moją żonę, tak? Trzeba widzieć jej zachowanie. O, tu jesteśmy naprawdę dobrzy adwokaci. Ale powiedzieć o innym, jej, kochany, krzyczał na swoją żonę. Do innych mamy bardzo, bardzo prosto, tak? A to nie jest miłość. To nie jest miłość. Naprawdę, miłować swojego bliźniego, przełamywać swoje bariery. Przełamywać swoje bariery wobec... Jaką barierę musiał Ananiasz przełamać, kiedy Bóg mu kazał iść do Pawła? Czytaliśmy o tym, prawda? Jaką barierę? On wprost mówi, on odważa się powiedzieć: Bóg Boże, czy ty nie rozumiesz? Do kogo ty mnie wysyłasz? Przecież on ma papiery, on tutaj jedzie mordować nas. Ja mam iść do niego? Ale Ananiasz był tym, który miłuje i poszedł do niego, tak? Poszedł do niego i mówi mu: bracie, to jest właśnie miłość. Bardzo się cieszę z tego, że są obszary, gdzie ciemność ustępuje. I bardzo się cieszę z tego, kiedy dostrzegam w swoim sercu, w swoim życiu, że ciemności coraz mniej. Chwała Panu Bogu. Pragnę, żeby całkowicie zniknęła. Żeby nawet para się tam nie pojawiła, ciemności. I wierzę, taka jest ta droga. Do tego zmierza ta droga za Jezusem, bo w Nim nie ma żadnej skazy i żadnej ciemności. On naprawdę był światłością świata i wprowadza nas w takie życie. Chwała Panu Bogu, że możemy doświadczać tej łaski Bożej już tutaj, w tym ciemnym świecie. Możemy doświadczać obecności Ducha Świętego, Jego radości, Jego pokoju. Niech Bogu będzie za to cześć na wieki. Amen.